Dzień dobry, dzisiaj znowu w naszym programie Mikołaj 2, czyli Marta, wspieramy inność. Cześć Marta.
Dzień dobry wszystkim.
Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach. O wow, kułem się w palet. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć przede wszystkim, że jest jedna bardzo ważna rzecz, bo są pytania tutaj i od razu ja odpowiem. Nie wiem jak ty, ale Maciek Krzetela pytał, czy śledzę March Madness kompletnie, mam to gdzieś. Roku mam to kompletnie gdzieś. Dlaczego?
Ja bym chciała, bo mnie fascynuje ta koszykówka NCAA, ale nie mam czasu na to. Obejrzałam może z pół meczu Kentucky, nie wiem, parę dni temu. Nie, pół meczu. Jest prędzej pół czwarty, bo już pół kwarty, bo już posnęłam. To chyba jakoś się zaczynało pierwszej w nocy. Wiem, że natomiast super prospektem jest podobno Devin Carter. I to jest cała moja wiedza z NCAA. No dobra, tam jeszcze pojedyncze nazwiska, jakiś tam Reed Shepard, ten Risa Shea i tak dalej, ale podobno super prospektem może być Devin Carter. Trzymam się tego, bo ludzie go porównują do Josha Harta. A to jest,
nie wiem, czy bym się nie obraził.
To dobrze. Prędzej, zaraz, prędzej ja się zapluję. Nie ma takiej możliwości, żeby w moim towarzystwie źle mówić o Joshu Harcie.
Ale zależy, którym Joshu Harcie. Tym, który przyszedł do NBA, czy tym, który jest teraz?
Josh Hart był piękny od samego początku.
Nie był.
Oczywiście, że był.
Nie był.
Oczywiście, że był.
Nie był.
Przepraszam.
Był takim,
przepraszam.
Nie chcę powiedzieć lamusem, ale już to powiedziałem, nie?
Ty Lakers nie oglądałeś.
Kto ogląda Lakers? Znajdźcie mi rym, kto ogląda Lakers. Obraźliwy, bez przesady, ale jakiś taki, wiecie. Dobrze, co ja chciałem powiedzieć? Nie, bo ja przeprowadzam eksperyment. Ja zdaję sobie sprawę, kto tam jest. Obserwuję jednego pana, który zerwał swoje kontakty z draftem w zeszłym roku. Taki strasznie wysoki zawodnik. Bardzo mi przypomina pewną osobę. Dlatego kto zgadnie, jest nagroda. I Eddie? Nie pamiętam, jak on się nazywa.
Eddie.
Idinach i on bardzo, bardzo intryguje mnie jego postać, jeśli wejdzie do NBA, co on będzie znaczył w ten NBA? Czy NBA jest gotowa przyjąć taki cement, czy to będzie coś oznaczało?
A to jest taki wysoki zawodnik, taki...
Drewno takie,
no. Po skóry pewnie Taco Fola chyba, czy tam Bobana.
Nie, taki, no Taco Fola albo Boban to są dwa różne światy.
Nie, ale mówię o wzroście.
Wzroście.
Że to jakiś chyba gigant, to coś kojarzę.
Tak, no tam były kłopoty chyba jakieś ze zdrowiem, on tam zrezygnował, to jest to, co obserwuję bardziej. Jest takich kilku chłopaków, z których się nie wysprzęglę, ale jak zagrają dobrze w NBA, to powiem, że ich obserwuję z dowodami. Natomiast po moich topach draftowych, jak James Booknight, i reszta tego typu ludzi, przeprowadzam eksperyment. Będę się interesował tylko i wyłącznie ludźmi, którzy przychodzą do NBA i pokazują to, co są warci w NBA, a nie to, że ja pamiętam, że tamten w liceum, nie, chcę zerwać z tym przynajmniej na jeden sezon.
Amoni Bates?
Chciałem wam też powiedzieć, że to prawda. No Amoni Bates ma kłopoty psychiczne chyba, takie z dostosowaniem się do tej ligi. Ja obserwuję to, co on tam wrzuca na Instagramie. On jest dalej młodym gangsterem, pistoleciki, rap. Ale gra w rezerwach i on tam rzuca po 30 punktów, ale jak przychodzi pewnie co do czego, to mama Emoniego pamięta, moje zdanie, że jak będzie trzeba, kogoś usuniemy. I tylko wtedy on może dostać się do jakiegokolwiek składu, kiedy to prowadzimy do usunięcia kogoś fizycznie, bo inaczej nie ma szans. Nie wierzę w to kompletnie.
No właśnie to jest ciekawe, bo przecież kurczę, Caps jednak mają po prostu kontuzję za kontuzją. Tam niby jest miejsce do tego, żeby on grał przy licznych tych roszadach, a jednak tego czasu niewiele dostawał. O ile no, ale... w ogóle, już nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, aż to
ale
sobie
chyba nie
googluję.
Chyba na tyle dobrze znamy NBA, że wiemy o tym, że naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby być zawodnikiem, który potrafi rzucać, jest typowo do dzisiejszej ligi. Ja pamiętam tą rozgrzewkę w Paryżu, on to po prostu taki KD przykleił sobie włosy i sobie rzuca. On jest wysoki, rośnie jeszcze.
Tak.
Wszystko przed nim. Więc NBA czasami zgina się do takich ludzi. W sensie naprawdę musisz narobić albo mieć złą reputację, żeby ci nie dawać szans. Nawet ten Bolbol dostaje teraz szansę. Opowieści Rafała na temat tego, co on tam w Denver, jak się tam nie był przygotowany, jak to olewał treningi, no to legenda to jest i wszyscy o tym wiedzą, nawet z innych środowisk, więc Bolbol jest dobrym przykładem na to, że możesz być kimkolwiek też, tylko musisz naprawdę się postarać, żeby nie dostawać szansy. I Emoni Bates właśnie to udowadnia, nie wiem dlaczego. A jego tata jest dosyć groźny. Ja bym był w pierwszej piątce dlatego, żebym się bał swojego ojca prawdopodobnie, a nie, że naprawdę trochę taki nieprzyjemny gość. Taki, ja się bałem.
No budził respekt, budził. To prawda.
NCAA, to dobrze. To jak mamy zaczynać od minusów, bo kącik Polski, poczekajcie. Kącik Polski właśnie w tym momencie się odbędzie. Nic się nie działo w występie w ogóle Polaków. Nie mam o czym rozmawiać i nie wiem, czy jest sens prowadzić kącik Polski. Jedynym plusem jest to, że w kąciku polskim, ja wiem, że to powstało na bazie tego, że nasi tam byli, w sensie rozmawiano z Sochanem i z Bronisławem, ale już cały świat przykleja I'm committed to Polish national team. I'm committed. Wow. Nie, to, że powiedziałeś Łukaszowi i cały świat to obiegło, to nie znaczy, że jesteś committed. Jakoś ja bym był ostrożniejszy. Bo nie wiem, czy słyszałeś, że padły jakieś oficjalne słowa z jego sztabu, że na pewno będę.
Nie kojarzę takich słów.
To kończymy kącik Polski, mamy potwierdzenie. Dziękuję bardzo. Udajmy się do minusów. Minusem, a propos NCAA, bo o tym chciałem wspomnieć, jest to, że NBA rezygnuje ze swojego przedszkola, zrezygnowało. Projekt ma być zagaszony, to jest jak z filmu z bohaterami z komiksów. X-Meni są rozwiązani. Charles Xavier idzie sobie gdzieś. Rozrzucamy mutantów po całym świecie. I ja rozumiem, że to jest reakcja ligi na to, że tam w NCAA poprawiły się warunki, że tak powiem, bytowe, pieniążki, można ją reklamować, ssać kapitalizm, aż miło i w końcu nie dawać się oszukiwać, żeby nie powiedzieć dymać przez zespoły NCAA i duże programy. Ale NBA chyba tego pożałuje moim zdaniem i to jest trochę minus.
No właśnie.
Wiesz co, bo to udowodniło to tylko to, że ten program był po to, żebyśmy pokazali światu, że możemy zrobić to sami, zaciągnąć zawodników. Byli zawodnicy, chociaż nie tak wielu, bo co, Kuminga, Scott Henderson najbardziej taki pamiętany i kto jeszcze tam był?
Z Ignite?
No, czekaj.
O Boże.
Jalen Green przecież chyba to jest
tak,
Ignite.
Jalen Green, stopro.
Więc ja nie wiem, czy NBA przede wszystkim oficjalnie stworzyła tego, gadając piękne bzdury o tym, że muszą stworzyć nie konkurencję, tylko dać miejsce młodym ludziom. Tak naprawdę olała ten projekt, zamykają go i wiedzą o tym, że już są nieskuteczni. Nie wiem, dziwne to jest. I ja to traktuję jako minus. Ja wiem, że NBA może nie widzi w tym przyszłości, skoro tak NCAA się otworzyło, ale albo za mało sukcesów. Spodziewali się, że te dwunastki wręcz zawodników będą latać i robić cuda w NBA.
Ja powiem tak, nie mam kompletnie zdania, bo nie siedzę w tych ligach właśnie poniżej, że tak powiem, NBA, więc znam się na to, co mówisz.
To niedobrze chyba jest, no ale to jest mój minus. Przejdźmy do minusów NBA. Jaki jest twój minus NBA?
Ojej, ale w ogóle tak na kolanie trochę dzisiaj wypisałam sobie te minusy i chyba mam jednak ich mniej niż plusów, co jest...
Ja mam ze dwa może.
Minusy.
No może takie duże.
Dobra, no to moim pierwszym minusem są Phoenix Suns.
No to już mam jeden minus.
No, ale to możemy podyskutować.
Tu nie ma o czym dyskutować, co tu dyskutować? Jeśli... Bolbol jest taką żabką, co kiedyś tam, wiesz, sprzedawali, że jak ona właziła po drabinie, nie wiem, może to się jakoś nazywa specjalistycznie, ale jak właziła na drabinę, czy złaziła z drabiny, to padało. Mhm. Bolbol pojawiający się na boisku, rzucający mnóstwo punktów, oznacza... Nic nie oznacza, ale dla mnie jest papierkiem lakmusowym, że to jest... To niedobrze się musi dziać. Nie wiem. Wiem, że to działo się w wygranych meczach. On chyba miał dobre występy w wygranych meczach, dlatego wychodził na boisko. Ale dla mnie to jest taka żabka.
No wiesz, pytanie, czy to nie jest kwestia po prostu tego, że oni nie za bardzo mają tam kim jednak grać?
To jest
grać.
Tylko i wyłącznie tego kwestia.
Bo znaczy w teorii oni mają personel, oni mogą robić te wygrane, ale tam jest tyle rzeczy, które nie stykają w ostatecznym rozrachunku. I przede wszystkim to jest zespół w ogóle bez absolutnie żadnej tożsamości, bo już pomijając to, że okej, brakuje im tego point guarda rozgrywającego i to najbardziej widać w czwartych kwartach, gdzie w ogóle oni mają jakiś horrendalny net rating, chyba jeden w ogóle z najgorszych, zdecydowanie w trzeciej dziesiątce
lidze.
Trzeciej lidze,
oni są w okręgówce.
No, brakuje im kogoś, kto tę grę uspokoi, kto nada ton, i ta ich koszykówka generalnie sprowadza się do tego, że jest bardzo mocno jednowymiarowa i nie widzę tam, żeby ci Rolsi funkcjonowali dobrze obok trójki Durant, Bill, Booker. Okej, Grayson Allen gra sezon życia, ale cała reszta, mam wrażenie, że kompletnie nie jest włączana w tę ofensywę. I to też jest ciekawe, bo w teorii wydaje mi się, że można by było wycisnąć więcej z tego składu. Fakt faktem, że Frank Vogel to też nie jest coach ofensywny jako tako, tylko bardziej skupiony na jednak obronie i to jest jego jakiś tam konik. Tego za bardzo nie widać w sumie w tym sezonie, tak naprawdę, ale generalnie dla mnie ten zespół, w sensie ja totalnie w nich nie wierzę. Totalnie w nich nie wierzę. To jest koszykówka za mocno opierająca się na izolacjach i to jest koszykówka, co do której jakby nie wyciśnięto maksimum potencjału, który tam gdzieś tam może w nich drzemać.
No ale... Ja nie wiem, czy... Kto rościł sobie jakiekolwiek nadzieje, że będzie inaczej przed sezonem, wiedząc o tym nawet, że w idealnym świecie cała ta trójka będzie przebywać na parkiecie, godzić się piłką, będą grali jedną oczywiście i to wszystko będzie działało. To chyba od początku było do przewidzenia, że jeśli coś z tych trzech rzeczy nie będzie grało, a się okazało, że Bradley Beal nie grało, to nie będzie się grało w ogóle i będziemy czekali na przejawy heroizmu albo ze strony KD, który miewa takie przykłady i bez niego myślę, że to teraz co? Gdzie ja mam tabelę? Siódme miejsce. To nie byłoby siódmego miejsca, śmiem twierdzić. I byłoby się kołysanie w tej przestrzeni między, powiedzmy teraz, patrząc na tabelę, Golden State Lakers. I... No nie byłoby tej drużyny i by zaczęłyby się rozmowy. KD, Boże, ojej, 19 zespół w 3 miesiące, Phoenix Suns, takie plany, Bol na boisku. To chyba tak miało wyglądać. Ja nie czuję się zaskoczony. Jakoś ja mogę tylko minusować poszczególne okresy w ich grze jakieś, bo to, co się tam dzieje, jest mniejszym zaskoczeniem niż to, że Clippersi są lepsi.
Ale z drugiej strony, oni przed przerwą na All-Star Game, ta trójka, mówię tutaj o Billu, Bookerze, Durancie, oni wypunktowywali rywali tak na plus minus 12 punktami na 100 posiadań. W tej chwili są wypunktowywani przez rywali plus minus 8? Nie, tu widzę 9 punktami na 100 posiadań. Tam coś ewidentnie w pewnym... Nie wiem z czego to wynika, nie mam zielonego pojęcia, bo w teorii przyjście Royce'a O'Neala powinno więcej otworzyć i oni rzeczywiście, tak, ja wiem.
Nie, śmieję się, że Royce O'Neal lepiej otwierał NBA Media House niż, nieważne.
Tak.
Wszystko po francusku.
Tak jest. Natomiast wydawało, mi się tak przynajmniej wydawało, jak obejrzałam te pierwsze mecze po jego przejściu, że to będzie taki trochę właśnie powiew świeżości dla ofensywy swoją drogą, bo to jest generalnie bardzo dobry obrońca. A gdzieś w pewnym momencie przyszła jakaś taka większa stagnacja, no i wygląda to tak, jak wygląda. To znaczy, wiesz, to też nie jest tak, że to jest zespół, który jak wejdzie do playoffu, z play-inów, przypuśćmy, to zarobi jakiegoś sweepa, bo absolutnie, no tam są zbyt dobrzy zawodnicy zbyt dużego kalibru, żeby do czegoś takiego miało dojść, ale no szczerze mówiąc nie widzę ich po prostu
dalej.
Ale wiesz, dalej.
Kiedy taki... wyraźnie przegrywasz, jak to się nazywa, statement matchups, które oczywiście niczego nie oznaczają, z Bucks czy tam z Celtics, no tak. to to znaczy, że jesteś tam, gdzie jesteś, a dodatkowo, no co by nie powiedzieć, no nie wiem, to jest drugi tydzień? Można zaliczyć to jako drugi tydzień, no może nawet trzeci. Devin Booker, PLK, no. Jest leciutka cegielnia, tam jest straszny beton rzutowy, tam to nie jest Devin Booker, co nawet w przegranym meczu siupnął 71 punktów, bo mógł.
Nie no, tak samo Kevin Durant jest w tej chwili, ma gorszy okres, jeżeli chodzi o rzut.
No i ta akcja z obroną, tracenie takiej ilości punktów na 100 posiadań, to nie jest to, co KD chyba aprobuje w szatni też, to się tam nic nie zgadza, no ale to i tak, będąc kibicem Bulls, to chciałbym mieć to coś. No nieważne.
To
jest minus dobry.
Ale
no.
Jednak oni wygrywają. Tak jak patrzę tutaj teraz ostatnie mecze, no to
Bulls?
Jest to, o czym nie, mówię nadal o Suns. To jest to, co w sumie gadaliśmy też w poprzednim moim szumnie zwanym wystąpieniu, że to jest zespół, który po prostu gra w kratkę. Wygrana, wygrana, przegrana, przegrana, wygrana, wygrana, przegrana, przegrana. Błędy w komunikacji, w defensywie. Nara. I...
A propos twojego występu przeciętnego ostatnio, tutaj pan zdonatował Łukisek pieniądz na to, żeby ta pani częściej gościła. To jest jakieś, to myślisz, że to
Jezu.
Są kategorie stręczycielstwa?
Ja nie wiem właśnie, czy ja się dobrze z tym czuję.
Dojdziemy kiedyś do takiego przewrotu w informatyce. Ja to widzę, bo to nastąpi, kiedy na przykład, nie, to jest żaden przykład teraz, nie, ale że te baseniary na Twitchu, tam ktoś naprawdę fizycznie będzie wkładał pieniądze za gacie. Dotrzemy do takich donate'ów, ja wam mówię. I to będą straszne czasy.
Ja się nie pojawię już nigdzie.
Co ty? Ja sobie myślę, czy nie zostać baseniarą. Albo ostatnio widziałem nowy trend, taśmiara.
Nie wiem o co tu chodzi.
Z taśmiarami czy z baseniarami?
W ogóle ani z jednym, ani z drugim.
Ja też nie wiem, ale przeglądając Twitcha, bo mnie kolega zainteresował tym, nie jeden. Znaczy nie baseniarami, tylko Twitchem ogólnie, tam się dobre rzeczy dzieją.
Ale co ty oglądasz na tym Twitchu?
No jakie właśnie screeny? Twitch... Nie, screeny, nie. Na YouTubie... Streamy nie, lepiej nie mówić, nie oglądam żadnych. W zasadzie staram się nie oglądać, ale przejrzałem ten problem i baseniara to jest pani, która siedzi w basenie, nie kompletnie ubrana, ale ubrana jest tak, żeby nie było widać pewnych rzeczy. I ona tam siedzi w tym basenie i ludzie z nią rozmawiają na czacie, ona dostaje pieniążki za to.
A czym to się różni od OnlyFans?
No tym, że na OnlyFans panie pewnie nie są do końca ubrane w basenach i płaci się więcej. A tam pani, no... Także, wiesz, te donaty mogą być początkiem jakiejś świeckiej tradycji, ja myślę. Przejdźmy do jakiegoś minusu następnego.
No to co tam jeszcze masz?
Moim minusem jest to, że to jest taki grupowy minus trochę. Ja nie będę minusował Toronto, że nie wygrali meczu przez tydzień.
No, kogo już obchodzą te drużyny? Stoją?
Właśnie o to chodzi, że jestem trochę... Ja rozumiem. W zeszłych sezonach parę lat temu było gorzej w tym zakresie. Ale że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć drużyn, sześć nawet, Brooklyn, to jest taki... Minus akcentujący ten minus. To jest taka Polska w piłkę nożną trochę. Coś tam jest, ktoś tam gra. Kadrowicz jest. Jest kompletna kasza w ogóle. Mecz ze Stonią się nie liczy jak coś. Mamy Waszyngton, który wygrał jeden mecz. Mamy Utah, które wygrali jeden mecz. San Antonio wygrali jeden mecz. Lakers zagrali dwa spotkania, ale wygrali jeden mecz. Mamy 10 drużyn, które wygrały tylko... Przepraszam. Sześć drużyn, które wygrały jedno spotkanie, sześć drużyn, które nie wygrały żadnego spotkania przez tydzień. Dobra, 8 dni. Jestem tym zbulwersowany, bo to oznacza, że jesteśmy już na tym... to chyba było w sędzia Dredd, że długi spacer, że musisz wyjść z bazy, idziesz po pustyni, zaraz cię ona tam pożre, bo są potwory i kosmiczna temperatura i to jest długi spacer. Nienawidzę, minusuję to, nienawidzę tego. Atlantę oglądasz, Brooklyn oglądasz, już tam Bulls nie oglądam, bo szkoda mi się denerwować. Detroit, dalej. Utah Jazz, coś się porobiło. Nie wiem co. Lakers, no to wiadomo, oni mają 50%, to i tak jest dobrze. Ale minusuje ten stan rzeczy. Liga czasami jest nieoglądalna w takich momentach. I te mecze nie są dobre, że oni tam na dole walczą. Nie, Charlotte jest oglądalne.
No dobra, ale tak szczerze mówiąc, kto ogląda tę koszykówkę gorszego sortu, że tak powiem? No, tylko
No
ci
nie wiem.
kibice,
Ja
którzy
oglądam.
no dobra, ale ty jesteś specyficzny w takim razie. Ale większość jednak, nie wiem, nawet z tej zerknę,
Ja jestem specyficzny.
kto
Ja
tam
nie
grał w
kibicuję
tym
Lakers.
wczoraj.
Co?
No miałeś mecz Kings Wizards, kto to obejrzy? Miałeś mecz Pelicans Magic, super mecz, tak swoją drogą.
No właśnie, kto to obejrzy?
No, Pelicans Magic? Każdy, kto się interesuje NBA. Błagam.
No nie wiem, ale są też takie cross-mecze, gdzie masz jakąś Atlantę z jakimś Nowym Orlanem, gdzie masz nawet tych Kings z kimś słabym. Chcesz obejrzeć tych Kings, bo lubię czasem obejrzeć Kings, no nie powiem.
Nie no,
Co z
słusznie.
tego? Co z tego? I muszę się potem męczyć, że na przykład zapisałem gdzieś, ale te dane dotyczyły zeszłego tygodnia. Memphis Grizzlies w ogóle powinni dostać nagrodę za to, że nie są minus zwycięstwo i trzy porażki, bo nie mają prawie 500 nierozegranych spotkań, licząc wszystkich zawodników, którzy ich opuścili, pochorowali się i tak dalej. To jest bardzo często nieoglądalne, a czasami, szczerze mówiąc, oglądam tylko dlatego, żeby zobaczyć, czy w fantasy można kogoś wziąć i dozipać coś w sezonie, bo tak, to jest po nic.
Nie, no ale to bardzo fajny młody skład. To jest ten przykład właśnie na to, że czasem te kontuzje, wiadomo, że to nie jest nic fajnego w sporcie i tak dalej, ale zawsze można znaleźć jakąś nagrodę pocieszenia w kontuzjach właśnie, jak taki o Morant zakończy sezon, czy Bane zakończy sezon, albo wypadnie na dłużej. No jakby taka jest kolej rzeczy w sporcie, ale jest właśnie to drugie dno w postaci takiej, że wiesz, wyciągasz takiego Gigi Jacksona nagle, który w ogóle nie dostałby szansy, gdyby Memphis grali o coś i grali o playoffy i o miejsce w tabeli. Tak? Czy wyciągasz takiego Vince'a Williamsa? Też
Juniora.
swoją drogą kot.
O, bardzo mnie cieszy, Arturcik, co to jest ta śmiara? O, to ja bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, bo tutaj jakieś tam nieciekawe statystyki się pojawiają, mnie to nie interesuje w ogóle. Ta śmiara to jest osoba, która występuje, kurczę, ciężko to wyjaśnić, która występuje na pokazach mody w strojach kąpielowych, ale zamiast stroju kąpielowego jest w taśmach takich, które... Istnieje taki trend, też nie wierzyłem w to. Także nie wiem, ty zrozumiałeś, o co chodzi?
Nie, ale ja nie chcę rozumieć.
Więc mam nadzieję, Arturcik, czy jak ci tam, już wiesz. Nie będę nawet mówił, no, ja już nawet nie staram się tego oglądać, bo to już wystarczająco mnie zniszczyło, ale to pytanie musiałem odpowiedzieć. I chciałem z tej grupy pościgowej, peletonowo-beznadziejnej zminusować Toronto, ponieważ już nawet do mnie dzwonili, żebym pomógł im w ataku. Nie są w stanie tego robić. I to niedobrze, a poza tym tak poważnie, to ci ludzie biją się, wygląda... Ja wiem o tym, że oni wiedzą więcej od nas, ale oni biją się o piki w drafcie, które nawet im nie pomogą. To jest najbardziej zabawne. Znaczy niektórzy
no,
z
tak,
nich się biją
prawda.
Piki w drafcie. Albo mają do oddania jakieś piki i celowo tak grają, żeby dać kogoś gorszego. To też. A Matt Bazelis, czy tam Buzelis pojawi się tylko w jednym zespole z panem Ronem Hollandem. Jeszcze jakieś minusy masz?
Clippers.
Clippers?
Clippers.
Nie, Clippers nie zasługują na minus.
Dlaczego?
No bo to jest normalne. Po angielsku nazywa się to play possum. Po prostu udają martwych. Oni od trzech sezonów w tym momencie udają martwych, żeby eksplodować w playoffach. Są 50% po tym tygodniu. Wygrali dwa razy więcej spotkań niż Los Angeles Lakers, przypomnę.
Ale to nie wygląda dobrze. Zwłaszcza ich obrona w transition.
No
to wygląda po All-Star break wygląda naprawdę słabo.
Nie, tego już nie mogę bronić.
Przede wszystkim, wiesz, bez Hardena
nie
to
są
tam w ogóle...
kompletni?
Są starzy, za bardzo
Nie.
też ich koszykówka polega na izolacjach. W ogóle rzadko się dostają pod obręcz, rzadko rzucają trójki.
Nie ma Russella Westbrooka, już więcej z tego nie wycisnę.
Nie ma Russella Westbrooka, ale wiesz,
Nie, no to żart. Nawet jakby
Taki.
był, to by niewiele to zmieniło, no.
Nie, no ale wiesz, dużo można powiedzieć o Westbrooku, ale to jest zawodnik, który jednak daje im przynajmniej dodatkowy, wiesz, dodatkowy taki boost energetyczny.
To prawda. Ale wydaje mi się, że tak pół żartem, pół serio, to też jest trochę taka metoda na to, żeby powolutku w jakiś sposób doczłapać się do tych play-inów. Tam nie ma jakiegoś terroru. Boże, co się dzieje teraz? Jezu, po All-Starium jesteśmy fatalni. Myślę, nie wiem, Clippersi mnie do tego przyzwyczaili. Jeszcze jak nie było Kawhia, był Paul George, to zawsze chodziło o to, żeby doczłapać się do tego miejsca, gdzie możemy w kwietniu sobie przynajmniej pomyśleć o tym, czy może by się nam nie udało odpiąć wrotek, jak to się mówi. No i to odpięcie wrotek nie zawsze się udawało, ale teraz chyba ten akcent na odpięcie wrotek jest większy, więc jak tak będzie za tydzień, to bym już panikował trochę, troszeczkę.
No tak,
ale
tylko że moim zdaniem
oni
nie mają komfortu do tego, żeby przespać trochę tę końcówkę sezonu, bo jeżeli oni prześpią tę końcówkę sezonu, no halo, nikt, absolutnie nikt nie chciałby wchodzić z siódmego miejsca, bo od razu trafia na Nuggets i to jest generalnie prawdopodobnie śmierć od razu.
No to
nawet,
trochę wejście pod tira jest na dzień
nawet,
dobry.
No tak, w sensie dokładnie. Czy chcesz grać też Standard jako ósme miejsce w play-inach? Po play-inach? Też mi się nie wydaje. W sensie Clippers mają, zerknę, są w tej chwili na czwartej lokacie, mają tak naprawdę mają przewagę 1,5 meczu nad Pelicans i 3 mecze nad Mavericks. Moim zdaniem to nie jest czas na to, żeby sobie bimbać i tak dalej. I po prostu, wiesz, na zasadzie co będzie, to będzie, bo Zachód jest tak mocny.
Ale teraz uwaga, będzie wykład. Minnesota straciła tego wysokiego, co tam nic nie potrafił mimo wszystko. Byli na pierwszym miejscu dzięki niemu też. Edwards zwariował, ale nie zwariował na tyle, żeby przeciągnąć to od początku do końca, bo oni chyba są 5-5 w ostatnich 10 spotkaniach, a mniej więcej tyle kata nie ma. Nie wiem, ile to jest? 5 może? 6, 7? Nie liczyłem tego.
No,
dobra, nieważne,
ale
nawet 3. Więc Minnesota już troszeczkę może oklapnąć z sił, będzie spadać. Clippers będą robić dalej swoje i ta różnica się pewnie zachowa. Poniżej Nowy Orlean, co, na 2 tygodnie nie mają Ingrama. Sam nawet Zion, który będzie w plusach, który jest młodym Adonisem koszykówki. Nie mówiłem o tym nigdy, że jest gruby. Wierzyłem zawsze w niego. Dallas Mavericks też nie wydają się na ludzi godnych zaufania. Wiem, że teraz są w serii, że też w 10 chyba tam 7 czy 6 wygrali ostatnich, a licząc dalej jeszcze więcej. Clippers mogą naprawdę utrzymać to miejsce i to czwarte miejsce wcale może nie być niekomfortowe dla nich właśnie aż tak bardzo.
Wygranie
pierwszej rundy z kimkolwiek oznacza, że Clippers już mogą odpocząć. Bo chyba im tylko na tym zależy. Bo zajście dalej gdzieś, ja wiem, że ja stawiałem, że będą mistrzem NBA w dalszym ciągu.
Naprawdę.
W to wierzę. Naprawdę. Muszę być konsekwentny. Co ja powiedziałem? I ten, no, to jest jedyna ich nadzieja, bo jeśli faktycznie spadną niżej, no to są pożarci na dzień dobry, a jak spadną do play-inów gdzieś tam niepokojąco, a różnice są naprawdę nieduże, bo to są, ile teraz, to co powiedziałeś, to są 3 mecze do Phoenix Suns takich na przykład.
No
to
tak,
Lakers, którzy nie będą w ogóle w play-inach, bo wyżre ich Houston Rockets, która gra fenomenalnie teraz i nigdy, nigdzie nie zajdziecie już w tym sezonie. Świadczy o tym, że po prostu mogę mieć rację. To jest druga strona medalu. To jest taka sama prawda, jak to, co powiedziałaś. To się okaże za tydzień dopiero, niestety.
Nie, no to oczywiście w tej chwili to nie ma co wyrokować, bo jest za dużo niewiadomych i są zbyt małe odległości pomiędzy tymi drużynami w tabeli, ale jako Clippers nie chcesz trafić na Pelicans. A w tej chwili tak to się rysuje. Przy czym to się jeszcze może 50 tysięcy razy zmienić i pewnie za tydzień się obudzimy i ta tabela będzie kompletnie inaczej wyglądać, ale to jest mecz, którego na pewno Clippers będą chcieli uniknąć, bo ich po prostu Pelicans rozjeżdżają, mają patent na nich.
To się okaże, patent z sezonu regularnego mają patent na nich.
Nie no, oczywiście.
Policzmy, ile osób z Clippers było w playoffach, a ile osób z Nowego Orleanu było w playoffach. To już jest najważniejsza rzecz, jak wychodzisz w pierwszej sekundzie takiego meczu. To takie gadanie jest, wiesz. Ja wiem, że to się większościowo zgadza, bo ci ludzie się nie zmieniają, ale w Best of Seven nie wiem, czy Nowy Orlean, oczywiście Zionem, do którego nigdy nie wątpiłem, jest w stanie cokolwiek zrobić. Jeśli Clippersi będą zdrowi. W sensie, jeśli będą wszyscy, bo jeśli nie będą, jakoś się będą krzyżówkować, to znowu to...
Nie, no to jest oczywiste, ale nawet w pełni zdrowia uważam, że Pelicans mogą ich rozjechać, bo mają dużo, dużo większą głębię składu i przede wszystkim mają bardzo uniwersalnych zawodników. Bardzo uniwersalnych zawodników i mają w ogóle w obronie mają bardzo dobry matchup na Clippers, bo Clippers, jak już mówiłam, też są zespołem grającym najczęściej izolację i ten atak jest właśnie taki, powiedzmy, że jednowymiarowy. On jest nadal zabójczy, zwłaszcza z Kawhiem, ale jednak Pelicans mają wspaniałych defensorów, takich jeden na jeden. I mają genialną kadrę, jeżeli chodzi o właśnie możliwości switchowania, jeżeli chodzi o możliwość takiej defensywy drużynowej.
Ja wiem, że to jest hejt, bo kibicujesz Lakers po prostu, ale ja
nie,
powiem
nie,
tak.
Nie, 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 absolutnie.
Gdyby w składzie Clippers nie było takiego faceta, którego, ja nie wiem, to jest czasami kosmita, który na 2-3 spotkania odpali się, załóżmy, w takiej iluzorycznej serii, bo ja nawet nie wierzę, że te obie drużyny zostaną na tych samych miejscach. To James Harden, jak zwariuje, nie ma osoby w Pelicans, która byłaby go w stanie... Pamiętasz ten okres, jak przyszedł James Harden, te 5 spotkań, był do dupy, chcieliśmy go już w Willu Włocławek i nagle się okazało, że on jest z powrotem Jamesem Hardenem z Houston Rockets przez 2 tygodnie, może przez 3. I... Podwajanie go też na niewiele się zdaje, bo jak poda tam do kogoś do środka, to jest pozamiatane.
No, Tyron
Pelicans nie mają, Pelicans nie mają takiej osoby, która ograniczy Jamesa Hardena, który zwariuje na te 3 razy 4 kwarty w żaden sposób. A jeśli chodzi o switchowanie, on całą swoją karierę przerobił doktorat ze switchowania i donatowania kobiet w tańczących na róże. To są dwie rzeczy, które robi świetnie.
Tylko James Harden jest starszy, nie ma takiego ciągu na kosz jak kiedyś, też nie musi mieć z drugiej strony takiego ciągu, bo teraz jest trzecim graczem.
On nie może mieć ciągu, bo tam jest masa osób, które tylko czekają na to, żeby zaczął mieć ten ciąg.
No tak, 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 ale on jest tak naprawdę trzecim w tym momencie graczem Clippers, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy to nie będzie hot take, dla mnie to jest najważniejszy gracz LA Clippers.
Kto? Jak... Harden?
Oczywiście.
No to też staram się wytłumaczyć.
Nie
A
ma...
to nie jest dobrze.
To nie, w sensie, jest nie jest dobrze, że Harden jest najważniejszym graczem, czy nie jest...
Nie, to nie, to jest bardzo niedobrze.
Nie, no oczywiście, no to nie jest dobrze, choćby ze względu na to, że bez niego nie ma żadnego ball movementu. Nie, po prostu piłka się nie rusza bez niego.
To prawdopodobnie najdłuższa rozmowa na temat Clippers Pelicans w historii polskiego internetu, wydaje mi się.
Ale jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałeś, że Nowy Orlean nie ma obrońcy na Hardena.
Nie
Błagam.
Ma. Nie ma takiego obrońcy, który, ale zwariowanego Hardena, tego Hardena, tego niedobrego takiego,
ale
wiesz.
Nie ma już zwariowanego Hardena.
Oczywiście, że jest warto zwariowany Harden,
absolutnie.
Oczywiście. Był już w NBA, tylko coś stanęło się teraz. Nie wiem, co.
Dla mnie zwariowany Harden to jest Harden Houston Rockets.
O Jezu, no to wiadomo, ale ja mówię o takim starszym, takim trochę mniej, no takim, co był w tym roku. To jest wystarczająca porcja do tego, żeby ktoś zrezygnował z zmiana myślenia o tym, że potrafi go bronić w Pelicans. Po prostu.
Ale zaraz, potrafi go bronić w jakim sensie? Czy potrafi go bronić w sensie odcinać jego podania, czy potrafi go bronić na zasadzie rzutu i tym podobnych?
Bo wszystkiego.
Pelicans mają na wszystko, moim zdaniem, odpowiedź. W
sensie, zwariowanego Hardena nie mają.
Mówimy na papierze. bo mają tak głęboki skład i tak wszechstronny, że mogą rzucić na niego absolutnie różnych graczy. I tu może być przeszkadzający mu Alvarado, ale oczywiście nie na...
Tam w pierwszym posiadaniu Alvarado wrotek dostanie przy jakimś stempaku i się zakończy bajka o bieganiu gdziekolwiek.
Proszę
Daj
cię.
Spokój.
Trey Murphy trzeci.
Jedna pompka, dwa faule, wołają go na ławkę. Chłopie, co żeś zrobił, chłopie?
Najee Marshall, jeden z najbardziej niedocenianych chyba point of attack defensorów.
Najpierw musiałby wyjść na boisko, ale spoko, Trey Murphy będzie schodził, to go zamienią. No, kto jeszcze? Zion?
Nie, no gdzie Zion?
Po switchu, zaraz. Nie, Zion będzie biegł pod kosz pod switchu, a Harden oczywiście jest debilny. Udowodniłem ci, że nie mają nikogo. Przejdźmy do plusów.
Dobrze. Totalnie się nie zgadzam. No to Nowy Orlean jest plusem. Mimo tej porażki dzisiaj z Magic. Ale to
ale
był fajny mecz.
Czy oni są w stanie zapudrować te 2 tygodnie bez Ingrama?
Moim zdaniem tak. Liczby mówią, ale trzeba trochę to
nie
podzielić.
Nie napisę tego.
Trzeba to trochę z przymrużeniem oka traktować, bo mówimy tutaj o, już zerknę w notatkę, 86 posiadań zaledwie, ale ta piątka, kiedy zamiast Ingrama jest Trey Murphy, to jest piątka, która wypunktowuje rywali 29 oczkami na 100 posiadań. To jest kosmos. To jest totalnie, to jest bardzo, chcę powiedzieć, presująca. Brakuje mi polskiego odpowiednika. Taka...
A poczekaj, a o jakim okresie mówimy? Ja dzisiaj będę tym niedobrym, no słucham. O jakim okresie my mówimy z tymi cyferkami?
To znaczy?
No w sensie, że to jest cały sezon, czy to jest
nie,
ostatnie?
Nie, to są 80, to jest 86 posiadań w tym sezonie. Tylko
okay.
Tylko tutaj gwiazdka. Trey Murphy też długo nie grał w koszykówkę.
Oczywiście, nie? No ja się bardzo cieszę, że w ogóle wrócił, jest takiej dyspozycji, tylko ja tak spojrzałem na ostatnie spotkania, z kim zagrali Pelicans.
No.
Nie wiem, czy te cyfry nie są trochę przerobione. Wiesz co, ostatni mecz z Magic, okej, okay, ale wygrana z Nets wygrywa każdy, Blazers, Clippers,
no,
niech będzie.
Chyba dzisiaj prawie Bucks przewalili prowadzenie, co? Tak. Coś kojarzę, nie widziałam tego meczu. Bo szkoda
Bucks?
Czasu. Tak.
Nie, z Magic dzisiaj grali chyba.
Nie no, Bucks grali z Brooklynem.
A, okej. Okay. Nie, ja mówię o tych drużynach, z którymi grali Pelicans. Raptors, Pacers, którzy byli tacy wtedy jeszcze w niedyspozycji. Dalej są w niedyspozycji. 76ers, Hawks, Cavs, którzy też dzwonili do mnie, czy nie przyjadę, ale mówiłem, że nie mogę, bo idę na rower. No to nie są drużyny, które też potwierdzają to, że Pelicans są dobrą drużyną, bo zawsze ktoś taki jak ja, albo ktoś bardziej uparty, może wywnioskować, że w części tych spotkań to się wcale nie zgadza i one były na przykład po to, żeby zatrzeć Ziona i potem się okaże, że to nie jest prawda. Mówię o tych liczbach, te posiadania to też nic nie znaczy. Musimy
zatrzeć
podzielić...
Ziona?
No zatrzeć w sensie, że będzie na papierze wywnioskowywać każdy mógł, że o zobacz jak świetnie gra Zion, a te mecze, z którymi oni wygrali. Wiem, że muszą wygrywać mecze z tymi drużynami, ale co znaczy mecz Raptors? 139-98.
No ale to wiesz, to w sumie tak...
I potem mamy 86 posiadań na 100 posiadań na 14 bloków i
dlatego,
to jest,
dlatego
to nic nie
mówię,
znaczy.
Że to trzeba traktować z pewną gwiazdką, bo to jest jakby mały wolumen. Jak dotąd. To jest dopiero 9 line-up, jeżeli chodzi o Pelicans pod względem czasu gry ze sobą, no nie? Ale wydaje mi się, że w ogóle Ingram dzisiaj Shams chyba podał, że Ingram zdołał uniknąć poważnej bardzo kontuzji i tylko wypada na 2 tygodnie, albo jakieś 3, tak mi się kojarzy, więc to super informacja.
Clippers przegrali Spurs 8 punktami bez Hartena. No i co?
O Boże, serio?
O, poczekaj. Znowu sex working jest, ponieważ dostaliśmy donate'a. I o, mama Wembanyama. Marta, dzisiaj, czyli program Sztos. Niestety zobaczę z odtworzenia. Widzisz? O, już ja, to jest to, o czym mówiłem. Niedługo ta ręka będzie fizycznie wychodziła. Zobaczysz.
Jezu, nie, weź przestań. Dziękuję.
Wembanyama. Mów dalej.
Na czym stanęliśmy? No tak, ja powiedziałam, że moim plusem są Pelicans. No, trzeba docenić, kurczę, Zion robi naprawdę super robotę i widać, że w końcu jakby dorównał do tego hype'u, który gdzieś tam na początku, jak wchodził do ligi, się pojawił. Później wiadomo, zjazd i ta cała narracja, że za gruby i tak dalej, że za chwilę kolana mu padną, bla, bla, bla i nie jest warty bycia franchise playerem. No ale tutaj ta zmiana, o czym rozmawialiśmy w poprzednim moim podcaście z tobą, no zaprocentowała, jak Zion właśnie jest tym głównodowodzącym na parkiecie.
To raz, a dwa, to chciałbym i marzę o tym, żeby potem nie okazało się to nieprawdą, bo jak dla mnie to wygląda trochę za ładnie. W sensie to jest strasznie dziwne, że Zion wrócił do swojej dyspozycji. 2 miesiące temu był, no dobra, pal 6, na początku sezonu. Jeśli nawet jesteś nie super sportowcem, nie masz diety, nie masz całego zaplecza, backupu, nie uprawiasz sportu w dodatku, ciężko ci samemu w sobie jako człowiekowi osiągnąć jakieś wagowe cele, schudnąć przede wszystkim, przeważnie. A on, będąc zawodowym sportowcem, ja też wiem, że farmakologia w NBA jest dosyć rozwinięta i to nie tylko ryż i groszek.
I kurczak.
W 2 miesiące ja też piję do tych wszystkich przypadków, kiedy ktoś wracał z kontuzji jakiejś i miał różne kłopoty za tym idące z wagą i ze swoim ciałem. Nie wiem, czy to nie jest jeden z tych wyjątkowych przypadków, które widziałem na własne oczy w NBA, żeby w ciągu 2 miesięcy tak kompletnie przekręcić swój los. Ja nie twierdzę, żeby Zion był fatalny, w sensie nie grał niczego, nie dawał wsadów, był Oliwierem Millerem, że tutaj dekolt miał gdzieś i te włosy mu takie jak kalafior tutaj rosły. Właśnie w książce z tego, po książce Granta Hilla właśnie zacząłem googlować, jak wyglądał Oliwier Miller, kiedy wyjechali razem samochodem. No to ten samochód naprawdę musiał być trochę szerszy, bo on już wtedy był dosyć spory. I nagle on jest tym samym Zionem, który miał być, powiedzmy, na tym etapie kariery. On skacze, on potrafi cię dalej przeskoczyć, przepchnąć i to wszystko się zgadza. I ta przemiana, moim zdaniem, powinna NBA znaleźć, nie wiem, na Cinderella Story, bo jeśli to się będzie zgadzało i w przyszłym sezonie już nie będzie żadnych kłopotów z jedzeniem i podjadaniem tam, w ogóle cokolwiek, to... No to nie wiem, to Zion odzyskał to, co stracił. Tylko ja trochę w to nie wierzę, że co, nagle po 2 miesiącach odzyskał to, co stracił. Chciałbym, żeby to była prawda, ale Oliwier Miller, no.
Ale wiesz, jedna
Eddie
rzecz,
Curry na przykład.
Może, ale może po prostu go tak dojechała ta porażka z Lakers w in-season tournament.
Myślę, że właśnie ja nie wiem, czy Zion nie jest jedną z tych osób, po której to ścieka jak po kaczce, że on nie ma takiego super sportowego charakteru. Że on przegrał, faktycznie będzie jak sportowiec rozczarowany, ale nie będzie jak MJ, dobra, teraz się właśnie zaczął, idę na siłownię i do października z niej nie wychodzę. Nie widzę, to chyba nie jest prawda.
Nie, no to ja wiesz, tak mówię pół żartem, trochę pół serio, żeby sprowokować jakieś, wiesz, twoje przemyślenia a propos Lakers, ale...
Nie, Lakers nie budują we mnie żadnych przemyśleń oprócz tego, że... No?
Tak. Ale jeszcze a propos Zajona, to on od tego turnieju schudł chyba około 13 kilo i gdzieś widziałam taką teorię, że być może przyjmuje Ozempik. Przepraszam. To jest taki lek chyba dla cukrzyków, którego efektem ubocznym jest to, że chudniesz i to chudniesz naprawdę tak masakrycznie szybko.
Jezu, to chyba niedobrze.
I to, wiesz, hamuje poczucie głodu. Wpływa na ośrodek mózgu, który jest za to odpowiedzialny i przez to, wiesz, dużo mniej jesz, szybciej się najadasz, no i w konsekwencji chudniesz bardzo szybko, więc
to
może
ja bym
to jest
chciał,
ten
żeby,
case.
To ja bym chciał, żeby to zawsze jest broń obusieczna. To potem wyciąga z ciebie jeszcze więcej, podejrzewam, jak przestajesz to brać.
Możliwe.
I to chyba nie jest dobrze. Bo to nie ma złotych środków na odchudzanie, no zapomnijmy o tym. Nie ma pigułki, która spowoduje, że o, to już bez wspomożenia tego procesu. Dobrze. Moim plusem jest to, że wróciliśmy wreszcie do świata, w którym slam dunki są istotne, że ludzie przeskakują ludzi. Tak, mówiłem to wielokrotnie, że te paradanki Blake'a Griffina, gdzie albo jakiegoś DeAndre Jordana, gdzie piłką nie wieszasz się na obręczy, że tam nic nie połamałeś, są do dupy. Są do dupy w dalszym ciągu. Tak uważam. Ale jeśli je robi to Anthony Edwards, one nie są do dupy wtedy. Jak można sobie wybić palec w takiej sytuacji?
To jest rzeczywiście ciekawe.
Mało tego, no.
Nie, mów.
Mało tego, na Thinking Basketball, czy jakoś tak, nie pamiętam nigdy nazwy kanału tego gościa, czy tych gości, jest cały dobry film, może potem wrzucę na Facebooka, cały film dotyczący tego, wiadomo, że mamy stałą grawitacyjną, każdy człowiek w powietrzu jest mniej więcej przez sekundę, nie więcej, nie mniej. Tam są rozpiętości od 0,7 chyba do 1,1. Ale jak to dzieje się, że ludzie na przykład sprawiają wrażenie tych takich, co przeskoczyli nad kimś i mają głowę ponad obręczą. Tak jak Trace Jackson Davis, tak? To, że to jest trochę nieprawda, że następuje odbicie od tego zawodnika i te rekordy są wtedy przekraczane i tam LeBron James nad Lukasem przeciwko Bulls grając w hit, co ale tak to przeskoczył go, był 1,1 sekundy w powietrzu. No nie złamał stałej grawitacyjnej na Ziemi, tylko po prostu no energia skumulowała się, on się trochę odbił od zawodnika i dlatego jest wrażenie pozostania dłużej w powietrzu. Tak a propos, tylko że to czasami jest oszustwo, iluzja taka optyczna, że nie patrzymy tam, gdzie powinniśmy patrzeć i stąd nagle się okazuje, że ci ludzie są dużo powyżej obręczy i są dłużej w powietrzu. A mimo wszystko to nieprawda trochę jest, bo ktoś im pomógł. Wektory energii. Ale cieszę się, że wróciliśmy do szkoły slam dunku. Już trójeczki już nie są hot, teraz trzeba kogoś przeskoczyć. Ta noc taka, gdzie chyba w trzech różnych meczach takie rzeczy się działy.
No, zmasakrował Jalen Johnson Austina Reevesa.
Zmasakrował to mało powiedziane. Bardzo ładne to było, ale też ja mam, to jest plus dla wszystkich tych zawodników, co nie boją się stanąć albo pójść do tego gościa.
Oczywiście,
co to
nie powiesz.
Albo są tak głupi, są głupi, albo zajebiście głupi i odważni naraz.
Powiedz to, że to jest plus dla Austina Reevesa z Lakers.
Czy wiesz, też wszedłem w głowę Austina Reevesa i gdyby, nie chcę być rasistowski, ale miał inny kolor skóry, to prawdopodobnie by uciekł spod tamtąd, bo stwierdziłby, o, nie będę na plakacie. A poza tym Austin Reeves bał się reakcji LeBrona Jamesa, bo wiedział, że jeśli on go nie zabije podczas tego wsadu, to LeBron to zrobi. Nie miał wyboru, musiał to zrobić.
Austin to walczak.
Boże święty. Lakersiara. Ktoś napisał po poprzednim odcinku z tą, że jesteś Lakersiarą i to jest prawda.
Bardzo dobrze.
Nienawidzę was. Nienawidzę całej tej drużyny. W nienawiści do Lakers jestem wychowany. Więc plus dla Bostonu, żeby ich nie rozbestwiać może trochę za bardzo, ale po tym, nie chcę powiedzieć niewyraźnym, takim tygodniu, gdzie wygrywali, ale to było brzydkie, a jak przegrywali, to było jeszcze brzydzej. Teraz po prostu nie przegrywają sobie. I to mi się bardzo podoba.
No ale mają łatwy terminarz, nie? I już będą mieli w ogóle do końca.
Ale czy dla Bostonu cały terminarz nie jest łatwy w tym sezonie? Bo ja mam wrażenie, że cały terminarz jest dla nich zawsze łatwy.
Tak, to też jest fakt. No, piękna drużyna. Z bólem serca to mówię. Nie, żartuję, to też nie jest tak, że pałam jakąś super nienawiścią. Trochę bardziej na pokaz pałam taką nienawiścią, ale szanuję i Derrick White.
Tak jak Clippers, cały wykład, dlaczego Clippers by przegrali, a to zazdrość jest. To jest zazdrość, że ta czerwona latarnia Los Angeles przez lata nienawidzona jest lepsza od was.
Nie no, wolałam Clippers za Blake'a Griffina.
O, właśnie. Pytanie na czacie. Czy Blake Griffin splakatowałby Wembanyamę? Tak brutalnie, wiecie o co chodzi. Jakiś lob, coś. Ja myślę, żeby to zrobił kilkukrotnie.
Zapytaj Marcina, czy by splakatował Wembiego.
On powiedział, że tak. On jeden na jeden by wygrał.
No, ale to nie splakatował.
No nie, ale jakby wygrywał 8-0, to by już stwierdził, dobra, kończymy. Pod nogą by to zrobił.
No wiadomo.
Dobrze, to był łatwy plus, ale konsekwencje tego długiego peletonu, od którego mówiłem w minusach, że tam dużo zespołów nie wygrywa, już tam jest, jedźmy na wakacje. Są beneficjenci takiego stanu rzeczy i jest to Houston Rockets. Tam, gdzie ktoś nie patrzy, Houston Rockets wygrywają sobie wszystkie możliwe spotkania. Gonią to, co dla nich w zasadzie przed sezonem miało być takim nie wiem, czymś, co odebrali już by granted, a teraz muszą o to walczyć i widzę to, że Houston Rockets, jeśli to tak dalej będzie wyglądało, wyciągną kogoś z tej czwórki play-inowej.
No i mam
faworyta, który ma 3 zwycięstwa więcej.
Mm-hmm.
I nie są to Golden State Warriors, bo oni akurat nie mają 3 zwycięstw więcej. I Houston Rockets będą w play-inach.
Wiesz co, ja tu już mam w ogóle wywalone totalnie na ten sezon Lakers, więc niech się dzieje, co niech się dzieje, co się dzieje.
A ja nie powiedziałem, że Lakers.
No powiedziałeś o różnicach, a różnica no tak. Chyba wskazuje na tak, na 3 mecze.
Co nie powiesz, widzicie, co nie powiesz, to ona o tych Lakers, to jest niepokojące.
No ale dobrze, tak, ja się jak najbardziej zgadzam z Houston Rockets. W ogóle nie kupuję, ale właśnie, w ogóle nie kupuję argumentu, że to jest zespół lepszy bez Shanguna, bo nie jest.
A kto tak mówi? Gdzie jest taki argument? Nazwiska, adresy?
Nie wiem, nazwijmy to w przestrzeni internetowej.
Polskiej?
No nie wiem, no na Twitterze coś tam widziałam, jakieś bzdury.
Po polsku?
Że... Nie pamiętam.
A, czyli po polsku, dobrze. Nie no, sprawdzam, czy to za granicę takie głosy są, czy po polsku.
Powiedziałabym, że jakby z obu rynków tak mi gdzieś to mignęło, ale to tak odpowiadam bezpiecznie. Bo serio, nie potrafię przyporządkować, kto tak pisał i tak dalej, ale generalnie...
Dobrze, ja się dowiem po programie.
Dobrze. Przeprowadź śledztwo. Natomiast no, jest oczywiście jakaś mała gwiazdka przy tym ich streaku zwycięstw przy tej serii, no bo jednak kogo my tu mamy? Kto im się nawinął? Blazers, Kings, Spurs, Wizards, Cavs. Jezu, Cavs, to też trochę taki mój mały minus. Znowu Wizards i Bulls dzisiaj. Ale no, Jalen Green gra kosmicznie teraz. Trochę tak jak właśnie na miarę tego piku, z jakim wybrany tam został drugi, dobrze pamiętam. Ja to nigdy nie mogę zapamiętać, kto z kim, kiedy i tak dalej.
Zwłaszcza kiedy wszyscy nazywają się Green w drafcie. Byłyby jaja, jakby tak, pierwszych 5 pików. Deshaun Green, John Green.
Ale wiesz, no teraz ta ofensywa jest ich taka bardziej skupiona na obrońcach, bardziej przechodzi przez tych obrońców, jest więcej powiedzmy, że spacingu. Amen Thompson jest fantastyczny i teraz jak wchodzi, jak gra w pierwszej piątce, to jest gość, który stawia super zasłony, jest mega atletyczny. W ogóle zapisałam sobie w mojej notatce, że to jest człowiek, który w tej serii zwycięskiej, uwaga, rzuca 72,3% z gry. Gość, oczywiście gość, to jest gość bez rzutu, tak? Żeby to było
jest
jasne.
Bardziej dojechane i zdwutaktowane.
Tak,
no.
Tak. No, bardziej pod koszem, bo on ani za trzy tam specjalnie nie rzuca, ani z mida po prostu nie ma rzutu. Może trochę taki Ben Simmons?
Co?
Ben Simmons?
A ja nie kojarzę takiego nazwiska. To
no oczywiście bez tego, bez tak fantastycznego rozegrania jak Simmons, no nie?
Ale... Rozgrywał fantastycznie, naprawdę. Ja się wiele nauczyłem od Bena Simmonsa.
Jak się ubierać?
Głównie jak siedzieć. Jak siedzieć tak, żeby ci się te nogawki nie ujawniały skarpetek, to jest tajny skill Bena Simmonsa, który nabył przez te kilka lat, oraz to, jak się pisze plecy, bo przez wszystkie przypadki już odmienił, mam zdrowe plecy. 1000 razy na tablicy napisał, mam zdrowe plecy. Co ja chciałem splusować, jeśli to jest koniec swojego...
Rockets? No nie wiem, możemy jeszcze pogadać o Greenie.
Ale nie, mamy nas... Jaki tam... tam Houston... Prawdziwe rzeczy dzieją się w Dallas.
No, Dallas.
Osoba szykanowana przez wielu. Daniel Gafford. A, miałeś dobre mecze, chłopie. Zająknąłeś się 2 razy. Wyrzućmy go. Takie rzeczy czytałem w polskiej przestrzeni internetowej. Tak, bo były 3 niedoudane mecze i od razu świat go skreślił. Mało tego, ja nie mówię tutaj konkretnie o niektórych osobach, ale może powiem, które... Bo ja w każdej drużynie fantasy miałem Danielka, kochanego mojego.
Mhm. To tak no jak Caruso.
I z 2 go niestety wytransferowałem, bo się pojawiły lepsze opcje. No i w jednej faktycznie dobrze się zamieniłem, a w drugiej ta osoba, której go oddałem, po tych trzech meczach powiedziała, że możemy dokonać kontrwymiany. Mhm. Zastanawiałem się nad tym, ale stwierdziłem, nie, przestań. Jakiej kontrwymiany?
I to
się okazało.
Tym... No.
No i się okazało, że proszę bardzo sobie otworzyć wszystkie statystyki, poczytać tam troszeczkę, popatrzeć, obejrzeć meczyki i tam wszystko jest podane czarno na białym. Daniel Gafford jest przepiękny w pierwszej piątce. Tam w końcu jest jakieś życie. Podoba mi się to, jak ktoś jak bez sensu DeAndre Jordan wchodzi pod kosz i trafia wszystkie danki. Niech nie on nie rzuca, niech dankuje. Wróćmy do lat 90. I właśnie
no dzisiaj,
Dallas...
Dzisiaj, no. Halo, halo, ale dzisiaj Gafford zaliczył 10 wsadów. 10 wsadów. 18 wsadów w meczu było.
Myślę, że mówiąc w jego przypadku wsadów, to po prostu trochę to jest takie brzydkie. Mówmy rzutów, dobrze? To lepiej brzmi, on rzucił 10 razy. W sumie wsad to rzut. Ma świetny proces. Nie, po prostu też wydaje mi się, że tak poważnie, że oni mają coraz większe zaufanie do tego, co się dzieje w paint. I... Może to jest paradoks, ale dla Luki to chyba jest lepszy upgrade niż pojawienie się Kyriego Irvinga, ponieważ Luka ma taki zwyczaj posiadania takiego chyba, nie wiem, lubi mieć ten luksus, że ma kogoś wysokiego, do którego może się pozbyć piłki, do kogoś.
Bo on tego luksusu nie znał do tej
ale
pory.
Nie. Nie o to mi chodzi, że może oddać do kogokolwiek, nie mówię o Gaffordzie, tylko do innych opcji, bo też Gafford otwiera inne opcje, jak jest. Tylko chodzi mi o to, że Luka nieprzymuszony może podawać, a nie, że musi podać, bo jest zmuszony do tego. Tak. To w końcu następuje i to jest chyba klucz do tego, żeby Dallas nawet może nie bronić, ale może sobie zagrać, nie wiem, w finale konferencji bez obrony, bo są do tego stopnia dobrzy. Tak mi się wydaje.
Znaczy wiesz, Dallas, ja uważam, że po tym trade deadline to Dallas mają jeszcze więcej możliwości, żeby jakoś tam ofensywnie kąsać tych przeciwników. Mm. To nie jest już Luka, który to były te play-offy dwa lata temu, gdzie były takie statystyki, nie przytoczę ich, bo aż takich cyfr nie mam w pamięci, ale było widać wyraźny zjazd Luki pomiędzy każdą z tych kwart, gdzie czwarta kwarta to już było po prostu sapanie i juzy, czy jakiś z kosmosu i no chłop nie dawał rady, bo no nie miał pomocy. A teraz ma więcej, teraz po prostu Dallas są bardziej wszechstronni, mają więcej możliwości i w ogóle ja uważam, pewnie to może uchodzić za hot take, ale nawet...
O, to już dwa będą.
Nawet przy Kristapsie Porzingisie, przy tym, że grał z Kristapsem Porzingisem, to Luka Doncic nie grał jeszcze nigdy z tak dobrym wysokim jak Daniel Gafford. Bo... Kristaps Porzingis nie do końca grał jak wysoki wtedy, za czasów Carlisle'a. Przecież on
czy
głównie...
Luka Doncic grał kiedykolwiek z dobrym wysokim?
No, Dwight Powell?
Ale to wtedy, ile jak zaczęli no. razem grać, to Dwight Powell nie mógł papierosów kupić w kiosku.
No, ale to, no to mówię, no, jedyna, to jest jedyna referencja tak naprawdę, Dwight Powell. Ja nie liczę w ogóle Porzingisa jako takiego centra z krwi i kości w czasach Dallas Mavericks. Bo on głównie stał na łuku i grał jako spot-up shooter i zresztą on mówił po tym transferze do Celtics, że to była taka dość mocna kość niezgody pomiędzy nim a sztabem, że po prostu wykorzystują go w taki, a nie niewinny sposób.
Dobrze, to ja mam jeszcze dwa plusy, bo tak wynika z moich notatek, że ten został skradziony, więc... To nie trzy, to dwa. Chyba, że masz jakieś dwa indywidualne i się pokrywają. Chociaż ten drugi jest tak indywidualny, że nikt go nie ma.
Nie, no powiedz.
Pierwszy to klasycznie jest Orlando Magic.
Klasycznie.
Tylko, że taki mały to jest plus, no bo oni sobie wyczyścili plankton wschodu w tym tygodniu. Dokończyli w zasadzie to, bo to trwa już chyba drugi tydzień. Zrobili to, co musieli i... Zgadzam się trochę z tym, bo wszędzie, wiesz co, Orlando Magic, nie wiem dlaczego, ale w mediach amerykańskich to jest ten czas, pamiętacie tą drużynę z Shaqiem? To jest ten, zobaczycie, oni tamci też mieli nie być, gdzie byli, a byli tam, gdzie byli, nawet Michael Jordan, wiadomo. A potem 4-0. Nick Anderson do dzisiaj ma takie tiki, widzi helikoptery, napalm, jak widzi odrzuty osobiste, to gdzie jest mój psychoanalityk? Więc Orlando Magic mogą być faktycznie czarnym koniem, ale myślę, że ja bym był, nie wiem, chciał zobaczyć Orlando Magic w takich warunkach, kiedy ktoś na nich stawia taką presję, że nie są w stanie się ogarnąć przez dwa spotkania, bo trochę w to nie wierzę.
Knicks?
Że oni z Knicks?
No. Nie wiem, czy nawet tak się nie układa w tej chwili. Tak, tak się układa w tej chwili.
Tak, ale czy Knicks są w stanie takich ogrywać, postawić taką presję, tak zachowywać się jako jak lepsza drużyna? Bo akurat nie wiem, czy oni są lepsi od Orlando Magic właśnie.
Ja uważam, że są. Mimo wszystko.
Bo co, bo Hart jest? Profesjonalny program.
Tak, bo
nepotyzm, koleżeństwo, kumplostwo i jakieś prywatne sympatie.
Nie no, mają... Knicks przede wszystkim mają Jaylena Brunsona.
No dobrze, no. To jeden jest gość.
My wiemy, co potrafi Jaylen Brunson.
Ale jest jeden. A w Orlando są ludzie, którzy mogą, no nie wiem, po dwóch wejściach doprowadzić do tego, że Brunsonowi już się nie będzie chciało wchodzić pod kosz i będzie musiał zaprzestać to.
Poczekaj, trawię. W Orlando są ludzie, którzy...
Mm-hmm. Dokładnie tak.
Okej.
Ta drużyna składa się z niebiegających ludzi, którzy są właśnie tylko po to głównie.
No ale czy Jaylen Brunson jest jedynym ofensywnym graczem Knicks?
Nie wiem, ale co program wychodzi na to, że kogoś tam nie ma, więc tak, od razu zakładam, że będzie on sam.
Tak, to jest problem, ale jakby tutaj oczywiście ja piję do tego, kiedy oni będą zdrowi.
Nigdy.
No trochę niepokojące jest to, co tam się dzieje z Anunobim, że znowu jest jakiś problem z tym chyba barkiem, tak?
Bo umówmy się, jeśli Anunobi by grał i to byłaby taka gra, jak przyszedł do Knicks.
No.
To
ja myślę,
nie
że
wiem,
jadą.
Czy to znowu nie będą statystyczne highlighty. Zobaczcie, Anunobi będąc na parkiecie zabił Orlando Magic do 0-4. To mogą być tego typu nagłówki, ja się zgadzam, tylko bez niego...
Nie no, oczywiście, tylko że to nie będzie w ogóle ofensywna seria, zacznijmy od tego. To
nie.
Będzie seria, gdzie będą się bić po mordach.
Lata 90. bardzo ładne
i
są.
I większość ludzi nie będzie chciała tego oglądać, bo to nie będzie ani spektakularne, ani
zgrywa się,
takiego.
Zobacz, zgrywa się to z tymi rzeczami, co się dzieją tam, to memo do ligi NBA, sędziowie, że wiecie, może tak. Tam niech on się uderzy tym łokciem jeden z drugim czasem.
Tak, i to będzie piękna seria.
I sędzia tam się biją, a sędzia akurat patrzyłem w trybuny.
Tylko że to
z kolegami.
To nie będzie seria dla niedzielnego kibica. Bo to nie będzie seria, gdzie będą latać trójki jak szalone w stylu
Rego. Będą, tylko nie będą wpadać. Będzie ekstra.
Tak. Ale to będzie po prostu, wiesz, taki grit and grind.
Mhm. Jeszcze w ramach tego ktoś tam się skontuzjuje, nie zagra w jednym meczu, potem wróci na następny mecz. Tak to widzę też. Dobrze.
No, Mitchell Robinson ma wrócić niebawem. To jest dla mnie ciekawe, jak oni to pogodzą, zważywszy na to, że Hartenstein. No, w ogóle Hartenstein jest czarny.
Czarnym koniem jest.
To nie jest żart. To jest... Nie. Ja szczerze mówiąc byłam w szoku, jak przeczytałam o tym z tydzień temu.
Ale że jak to, że...
Naprawdę, jego ojciec jest czarny.
Ale on nie jest.
Nie no. No jest, ale nie jest, tak? W sensie takiego koloru skóry nie ma, ale
no,
jest.
Ale nie, no to nie. No to tak samo Blake, nie zaczynajmy Blake Griffin discussion, bo ja już ją przechodziłem kilka lat temu, to był długi podcast. Bo będzie antropologicznie. Nie wierzę w to. To jest nieprawda.
Wygoogluj sobie. To taka tylko ciekawostka.
Niezłe ciekawostki są w tym.
A propos Hartensteina, Hartensteina.
Hartenstein! Coś ja zagubiłem ważną informację. A, i na koniec mój ostatni plus, bo wszyscy przecież śledziliśmy to. Sytuacja, która elektryzowała całą Polskę. Bo wiadomo, będziemy na igrzyskach na pewno. Prawdopodobnie zagramy z Australią, z Kanadą i z tym, kto wygra sobie w Grecji. No bo ja wierzę, że Polska awansuje. Więc to jest gorąca wiadomość. Gramy w grupie z Australią i z Kanadą. Na pewno.
Tak jest.
Przeszło
losowanie. Nic nie mam do dodania.
Amerykanie, Serbia i Południowy Sudan odetchnęli z ulgą, że nie będziemy w grupie A, moi drodzy.
I to będzie Michała Sokołowskiego.
Nie będzie polskiego Lebrona z Pruszkowa, natomiast no, turniej będzie rozgrywany w Lille, to nawet lepiej. Nasi się wstydzą grać przed publicznością, to będą może mecze zamknięte nawet. Więc ja widzę tutaj wyjście z grupy. Nie wiem jak ty, ale to jest mój plus. Cholernie się cieszę.
Ja wierzę, że tak będzie też. Trzymam kciuki.
W razie co żartowałem, słuchajcie, nie mamy na to najmniejszych szans. Popatrzmy sobie na to, kto gra w Hiszpanii w tamtej grupie i Dobrze, jak masz jeszcze jakiś plus poważny, nie tak głupi jak mój, to dawaj, a jak nie, to pytania...
Mam jeszcze chyba dwa plusy.
Dawaj.
Jeden jest mało oczywisty, może, znaczy może nie jest taki...
Anthony Davis coś dobrze zrobił.
Nie,
co?
Nie, nawet nie chcę o tych Lakers, bo...
Plus, nie bolała Antonego Davisa kostka w tym tygodniu, jak szedł po jogurt.
Nie, to jest plus. Nie rozmawiajmy już o Lakers, bo szkoda ślina. Ale Minnesota Timberwolves to jest mój plus. Mieli być tragiczni. Bez Goberta, bez Rida.
Ja się bałem trochę to plusować, bo jednocześnie ciska mi się na usta, że to jest już taki, jak się mówiło o Memphis, że oni mają grit and grind, to chodziło o to, że oni jak gdyby każde spotkanie traktują jako nową walkę, ale nie jest to walka o przeżycie. To jest po prostu walczenie z codziennością. Robienie wszystkiego w ramach słabych zasobów, środków, żeby nam się udało i tak dalej. Minnesota sprawia wrażenie nie drużyny, która cieszy się lekkością Antonego Edwardsa, która faktycznie nie jest jak Filadelfia, która nie widzi w celu w tym tunelu, tylko cały czas idzie w tunelu i szuka, gdzie w ogóle jest wyjście, co się dzieje. I oni nie mają latarki, idą tam. A Minnesota za każdym razem, w każdym spotkaniu zdaje się walczyć o własne życie. Ten wsad Antonego Edwardsa jest trochę taką alegorią tego, co Minnesota przechodzi. A, to ja nie dam wsadu nad 3-metrowym gościem? Pewnie, dam wsad, tylko w większym rozrachunku. No nie wiem, trzeba być bardzo naiwnym, żeby wierzyć w to, że to będzie kontynuowane w dalszym ciągu tak samo, nie zauważymy różnicy, play-offy potoczą się tak samo, nie ma po co kat wracać. No nie wiem.
Nie, no to
boję się tego plusować, tak bo mówi. Ja wiem o tym, ale to tak trochę też by wyglądało, jakbym zaplusował ich. No ale... Oni faktycznie robią wszystko, żeby przetrwać, ale to ja nie wiem, czy to jest dobre. To w końcu się skończy. Jak się skończy w najmniej odpowiedzialnym momencie, bo na przykład Anthony Edwards, któryś jego członek powie stop. Który mamy pik w drafcie, panowie? I tego się obawiam, bo myślę, że Minnesota, gdyby grała w komplecie, to teraz właśnie by starała się tego nie robić. Z wszystkiego za wszelką cenę przemęczać się, walczyć o jutro po prostu. Jak Rambo w dżungli. No. Oni są jak Rambo w dżungli.
Wiesz, tutaj te różnice meczowe są znowu, to powiem, nieznaczne, więc oni muszą tak robić.
Oczywiście, no to jest konieczność. No.
Ta gra, ja lubię oglądać bardzo Minnesota. Dla mnie, mimo tego, że to nie jest jakaś elitarna, jakby mówiąc tak konkretnie, jakby statystycznie, nie jest to elitarna w żaden sposób, nie jest to elitarny atak, natomiast dla mnie jest to drużyna, która gra bardzo fajne zagrywki. Jest bardzo... O, dzień dobry, kocie.
O!
No ja się nie mogę skupić. Zabieramy tego pana.
Donaty powyżej 50 zł. Nie wiem, jak widzieliście... O, poczekaj. To ładne futro, tylko ja nie wiem, czy starczy na rękawiczki, ale będziemy negocjować.
Tak. Nie ma takiej możliwości. Wracając. Dla mnie jest to bardzo fajny zespół, tak do oglądania, po prostu może niekoniecznie pasjonowania się jakiegoś wybitnego, ale naprawdę trzeba im oddać szacunek za to właśnie, jak walczą. No co chociażby pokazał ten mecz z Denver, tak? Tam były tylko 3 różnice na koniec spotkania, 3 punkty różnicy. To był bardzo fajny mecz. Luka Garza. Na Jokiczu.
Po polsku garza.
Garza. Tak. To jest mój plus. Jeszcze z około NBA-owych plusów to pan JJ Redick.
Nie wiem, co on zrobił?
Bardzo fajny podcast wyszedł we wtorek z LeBronem.
A, ja myślałem, że coś się stało, jakiegoś takiego,
Nie, ale
stanie
to
trenerem zaraz.
Trzeba, myślę, że trzeba o tym powiedzieć głośno. Super podcast, taki wyjaśniający niuanse jakieś koszykówki, strategie, różne zagrywki dla osób, które lubią takie rzeczy, to zdecydowanie jest mistrzostwo świata. No i też sam fakt, że udało mu się wyciągnąć LeBrona, no Draymond Green gdzieś tam płacze w kącie co wtorek. Ale warto posłuchać, bo no jest taka perspektywa typowo jakby ze strony zawodników, no nie? I nie ma po prostu pustych przebiegów. Tam się nie gada o głupotach, tam się gada o tym, że się kocha koszykówka.
To będzie chyba trzeci raz, jak wspomnę w tym programie o tej książce, o Grancie Hillu, ale tam też można się dowiedzieć takiej sprzeczności, bo tam Grant Hill opowiada o tym, jak się czuł, o kontuzji, bla, 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 bla. Ja nie wierzę w to, że ktoś zarabiający miliard dolarów przez całą swoją karierę kocha ten sport. Czytałem już, widziałem i gdzieś ta miłość się kończy. Ja nie mówię, że wszyscy są jak Joe Dumars. Skończyli karierę i o Boże, wreszcie mogę jeść schabowe. Jezus Maria, świetnie. Nie dotknę więcej piłki. Marcin Gortat, który wygrywa z Wembanyamą 1-1. Ja w to naprawdę wierzę, bo 1-1 to by go połamał przy pierwszej akcji i mecz by się skończył dwoma posiadaniami. Ja w to wierzę. Pan Marcin by się zdenerwował, wyjąłby tam to, co tam teraz biega po lasach i byłby koniec. Surrender. A tak poważnie, no to wiesz, miłość do koszykówki równa się to, że w każdej chwili dnia i nocy chciałabyś sobie pograć w kosza. Ale kiedy przechodzisz różne trudności, na przykład, nie wiem, w klubie cię dymają, bo stwierdzili, że masz taką kontuzję, ale jednak nie taką, straciłaś 4 lata i też ci nie jest do końca z tym źle, bo płacone cały czas jest. Czy ty to kochasz, czy to już jest twoja praca? Bo wiesz, ta miłość, to ja nie wierzę w to, że LeBron James kocha koszykówkę. Wierzyłem w to, że Kobe Bryant kocha koszykówkę, bo to był wiśnięty człowiek, tak jak Michael Jordan. To nie były zdrowe przypadki. Gdyby nie byli w NBA, a zachowaliby się tak samo, gwarantuję ci, że obaj panowie trafiliby do więzienia jako socjopaci, byliby mordercami. Bo oni byli na tym poziomie zabijania ludzi. Na szczęście Bóg im dał koszykówkę, a nie nóż i pistolet. Bo myślę, że to ciężko, nie trudno było.
Bardzo radykalna teza.
Nie, naprawdę, żeby Jordan i Kobe musieli wygrywać, musieli być mordercami, tylko na szczęście na boisku. Bo to ten sam zestaw emocji jest przecież. A Kobe, mimo całej mojej niechęci wcześniej do niego, no niestety to miał. On naprawdę myślał chyba, że on dusi tych ludzi literalnie.
Czy to jest tak, że...
I to jest miłość do koszykówki wyrażana powiedzmy przez jakąś agresję, przez to, że jesteś świetna, ją kochasz. Ale czy LeBron James przychodzi do domu, o, świetna jest koszykówka. Ja myślę, że już po tylu latach on by chciał sklejać modele bardziej i zakochać się w czymś innym niż koszykówce.
Ale to jedno drugiego moim zdaniem nie wyklucza.
Wyklucza, bo jeśli... No nie możesz...
No ale to... Wiesz, to w ogóle brzmi tak... super romantycznie, miłość
przede wszystkim właśnie.
Ale to nie jest tak, że musisz o niej myśleć 24 godziny na dobę. U LeBrona myślę, że to jest wypadkowa tego, że ma koszykarskie IQ na jakimś chorym poziomie. To jest wypadkowa tego, w sensie mówię o sukcesie. To jest wypadkowa sukcesie w sensie tym, że powiedziałeś, że goście, którzy nie wiem, zarabiają miliardy, to już mają to wszystko gdzieś. Ale to...
Nie, no ja to już też przesadziłem, bo wiadomo, że oni, gdyby tego nie lubili robić, to by pewnie też powiedzieli dość, mimo tych pieniędzy większych czy mniejszych, no.
Ale nie wydaje mi się, żeby można było definiować romantyczną miłość do koszykówki, jak zwał, tak zwał, poprzez to, czy ktoś ma instynkt jakiegoś koszykarskiego zabójcy, czy go nie ma, bo ilu masz teraz takich graczy, którzy mają taki instynkt?
Nie ma żadnego w NBA obecnie takiego zawodnika, który ma cokolwiek wspólnego z tą dwójką.
Ale na jakim poziomie? Na poziomie chęci wygrywania, czy na poziomie...
Na poziomie połączenia skillsetu, który odróżnia się masakrycznie od innego skillsetu, jest na innym poziomie. Tym, że wchodząc na boisko, ludzie czują dosłownie twoją energię i wiedzą o tym, że jest jakieś pole siłowe, kopie od ciebie prąd i nie możemy cię kryć. To wszystko, z czym wiązał się Kobe... Nawet wybieranie kolegów Kobiego do drużyny, to wszystko Nie ma takiej osoby i nawet jeśli ktoś tak twierdzi, to nie ma na to żadnego podbicia, papieru, dowodu na to. Nie ma takiej osoby. LeBron James już jest za stary, żeby budzić tego typu rzeczy.
Nie no, oczywiście, ale...
On nie zabierze ci serii. Może zabierze ci serię z Atlantą Hawks, ale nie wygra już finału NBA. No to ja bym chciał, ale to nie jest to. I nie ma takiej osoby w NBA obecnie. I nie wiem, czy kiedykolwiek będzie potrzebna taka osoba, bo teraz myślę, że nie jest potrzebna taka
jeżeli
osoba.
Jeżeli chodzi o poziom takiej obsesyjności względem koszykówki, to myślę, że Butler. Tylko, że Butler w okresie playoffowym. Bo Butler w sezonie regularnym, no to przebimbanie, nie? Tematu.
Butler nigdy nie nagrywa podcastu dla 43 osób na żywo. To jest miłość do koszykówki. Pytanka jakieś dawajcie, bo to będzie kozetka psychoanalityczna zaraz. O ile już nie jest. Co to jest ta śmiara? To już odpowiedziałem. Czy śledzimy March Madness? To już zdisowałem. Nie wiem, czy panowie widzieliście, ale chyba ta osoba nie wiedziała, że ty będziesz, bo to było 13:41. Widzieliście, jak The Rock nawiązał do Moranta podczas ostatniego SmackDown w Memphis. Co SmackDown to są jakieś cotygodniowe napierdzielanki
wrestlingowe. Jakiś chyba wrestling.
Nie wiem, czy to cokolwiek oznacza. Ja Morant w wrestlingu to też byłoby. Czy Bam to najlepszy obrońca w lidze?
Czy Bam to najlepszy obrońca w lidze?
Jacku Dębski, rozumiem, że jest 20:51. Zapytam się tak delikatnie, kulturalnie, a jednocześnie tak, wiesz, żebyś zrozumiał. Czy było pite? Bo nie, no co ty, nie.
A jaki jest najlepszy obrońca w lidze?
Ja chyba nie będę odpowiadał już nigdy na to pytanie.
Bo się na nie nie da odpowiedzieć.
Nie, chodzi o to, że w mojej głowie cały czas ten głupiutki mój mózg myśli o tym, że obrońca to jest taka osoba, co biega za tymi koszykarzami, tam po obwodzie ich zaszczuje, lockdown, taki Caruso trochę, nie? Ale na koniec dnia okazuje się, że to może być po prostu chłopak z Francji mierzący 2,31, mający od przerwy na All-Star Game tyle bloków, że wszyscy blokujący w historii NBA nie mieli tyle w tym okresie. Nie wiem, te statystyki były tam szalone, ale to chyba jest teraz najlepszy obrońca w NBA.
A ja myślę, że najlepszy obrońca to jest taki obrońca, przez którego nie wydarzają się te wszystkie rzeczy, których nie widzimy. Ja wiem, że to brzmi idiotycznie, ale Rudy Gobert, taki przykład.
Nie mogę tego powiedzieć, bo przed sezonem mówiłem, że jest do dupy, także nie mogę przyznać porażki.
Nawet wiesz...
Ale to też, no nie, no chyba on dostanie tą nagrodę, tak już najpoważniej
mówiąc. Tak, pewnie tak, no biorąc pod uwagę to właśnie, jak jest wybitne, ale to, co Gobert jeszcze ma w sobie, to jest to, że sama jego prezencja w pomalowanym, samo to, że on tam siedzi w tym pomalowanym i sieje ten postrach w pęcie, prowadzi do tego, że ludzie, że zawodnicy nawet nie chcą specjalnie tam wjeżdżać i to już jest dużo. To nie jest tylko to, że o, Rudy Gobert sobie kogoś tam zablokuje, tylko sam fakt tego, że on tam jest, powoduje, że pewne rzeczy na boisku się nie dzieją. Czy dobrze to wytłumaczyłam, o co mi chodzi?
To jak najbardziej, no. Strasznie skraca wachlarz rozwiązań twoich w ofensywie.
Dokładnie.
Tylko... Czy teraz, jeśli Rudy Gobert nie jest pozostawiony sam sobie, to ciekawe, ja to sprawdzę zaraz. Jak to rozkłada się w taki sposób, że co się dzieje z tymi rozwiązaniami, które są kiedyś były wykluczone, a teraz nie są, bo Rudy Gobert jest tam sam, a nie straszy z katem, nawet jeśli chodzi o straszenie kata po prostu, że jest na boisku, bo on obrońcą był takim, jak ja jestem studentką medycyny czwartego roku.
Przez samą swoją...
Nie, przez całą swoją obecność ludzie nie chcieli podchodzić pod takie ciało, bo wiedzieli, że nie przepchniesz, nie przeskoczysz, a tam drugi już czeka. Ile tych rozwiązań, które teraz Rudy Gobert musi samodzielnie jak gdyby się nimi przejmować, ile z tych rozwiązań jest skutecznych i ile już Minnesota straciła dzięki temu punktów? Bo to może być też tak, że ludzie rozrzucają się naokoło, rzucają lepiej za 3 punkty, bo inny jest skład, bo ktoś tam nie domęczy tej z pomocy, Rudy Gobert jest jeden, wiesz. Zastanawiam się, jak to się rozkłada, czy to w ogóle
tak.
wygląda jakoś.
Powiem tak, bo nawet zapisałam to sobie w kontekście plusów, jak dzisiaj grzebałam w statystykach dokładnie, To tak, Wolves z Gobertem, trzecia defensywa pomalowanego w lidze, oddają 46,4 punktu i piąta defensywa pod względem punktów drugiej szansy, bo pozwalają tylko na 12,9 punktu drugiej szansy przeciwnikom. Teraz Wolves bez Goberta, 19. defensywa pomalowanego i to jest 50 punktów. I ex aequo 29 punktów oddają drugiej szansy. Nie, przepraszam, 29. miejsce w lidze pod względem punktów drugiej szansy oddają 19,3 punktu. Czyli no, 7 punktów na mecz więcej rywale zdobywają tych punktów drugiej szansy. To jest sporo. Jeszcze, jeżeli chodzi o samą liczbę trójek z Gobertem, rywale oddają 32,5 trójki na mecz, a bez Goberta 28,3 trójki na mecz. To jest
A ile
też spadek.
trafiają z nich?
A z Gobertem 35 za 3, to jest czwarty wynik w NBA. Natomiast bez Goberta 40% za 3 i to jest 27 wynik w NBA. No to jest nieprawdopodobna skala.
No, skala jest nieprawdopodobna, jeszcze biorąc pod uwagę to, że tylko ja zawsze stosuję te adjusted. To Minnesota ma najlepszy ranking defensywny według tego całego, za cały sezon.
No tak.
Więc rozpiętość jest taka, że to jeszcze większy strach jest. W sensie, no wiadomo, no tu chodzi o cały sezon, nie ten okres, kiedy nie ma kata, no ale ta rozpiętość też pokazuje, że to się dzieje w najlepszej, no, topowej defensywie NBA, no,
No,
po
ale wiesz,
prostu.
masz jeszcze Magda Nielsa,
No tak, no,
który
który...
tam lata na łuku i jest
To zdjęcie,
szalony.
jak ktoś tam, nie wiem, chciał go obrzucić lobem i on po prostu wyskoczył i tak z odległości metra, czyli w zasadzie, nie wiem, ćwierć milisekundy zajęło mu to, żeby
Tak.
wyskoczyć i złapać piłkę. Jestem, a ten gość nawet nie wypuścił jej z rąk. To było przepiękne. To wyglądało jak Photoshop trochę, jakiś taki dziwny.
Nie no, on jest kotem.
No, dobrze. Tutaj ktoś napisał, że The Rock... To?
To
The
już
Rock się...
przeczytałeś.
Plus, a nie, że nawiną w Memphis następujące słowa: "You are simply an embarrassment, son, just like Ja Morant when he's waving a gun." I na ekranie pojawiło się zdjęcie Moranta. Ale wydaje mi się, że to jest powszechne, że ja spotkałem się z kilkoma jakimiś pseudożartami na Reddicie, że tam już cały stan wali z Moranta i to nie jest jakieś takie nadzwyczajne.
Tak.
Gdzie jest Undertaker? Ja nie oglądam wrestlingu, bo nie wiem, gdzie jest Undertaker.
A
To
ja
była
nie
moja
wiem, gdzie jest
ulubiona.
Rodman.
Rodman? Rodman był ostatnio. Wyglądał na kompletnie załatwionego jakimiś proszkami na meczu Bulls podczas
Tak,
St. Patrick.
widziałam jakieś zdjęcia.
Ja nie wiem, czy on się cieszył, śmiał, chciał zwymiotować. Strasznie dziwne to
Nie no,
było.
pisali, że tam chyba po oficjalny profil z Chicago pisał, że jest bardzo wzruszony tą sytuacją.
Albo na głodzie był.
Zostań,
Zostań,
ziomeczku.
skacz, skacz. Dobrze, to w takim układzie już jak koty miauczą. Kobiety się śmieją, trzeba to kończyć, bo to już jest koniec.
To jest.
Nie wiem, kiedy Mikołaj wróci, moi drodzy, bo Mikołaj co tydzień ma jakieś rzeczy, więc nie wiem. Pytaliście, więc odpowiadam, nie wiem. Może będzie Marta, może nie będzie żadnego programu już. Nie chce mi się tego robić. To same nudy, tylko Lakers i Lakers.
I koty.
Koty są, nawet mogą być, to wiesz, to zawsze można dać, że family friendly jest podcast i że nikt tu nie przeklina i tak dalej.
No, ale tak jest.
Dobrze.
Ja się hamuję.
Po 23 będzie wersja, która będzie niepozbawiona, właśnie będzie dużo kłamstw i tak dalej. Zrobimy taką specjalną wersję. A tymczasem chciałem powiedzieć, że Doc Rivers jest dalej do dupy i bardzo się cieszę, że o nim nie rozmawialiśmy i nie chcę znać tego typa, ponieważ Milwaukee nie ma trenera oficjalnie. On nie posiada, jest tam Ziutek, który siedzi i po prostu symuluje. Nie mają trenera. Chciałem to powiedzieć na koniec, bo mnie korciło cały czas.
Ale jest Bobby Portis.
Co?
Jest Bobby Portis.
On nie ma powiek. To jest człowiek, który choruje na rzadką chorobę wybałuszawotości oczu i on po
Tak.
prostu ma takie... Jest zdziwiony cały czas. Chicago go oddało, więc
Jest
dziękujemy wam
szalony.
serdecznie. Wendell Carter, on, Gafford. Dobrze, kończmy to, bo się
Jordan
popłacze.
Bell.
Nie, akurat tu z Jordanem Bellem to dobrze wyszło.
No, tak.
Kim jest Jordan Bell teraz?
Nikim. To
Jest
przecież nie
dzwonnikiem.
gra.
No wiem, ale to Bulls go oddali, to
No
był dobry transfer.
tak.
No, no to
Tak,
akurat to
pamiętam.
było dobre, nie? Było dobre. Nie powiemy za kogo.
A ja nie pamiętam.
A to nie było w ramach tego transferu, co oni tam Garego Harrisa mieli wybrać i był Doug McDermott, jakieś dziwne rzeczy tam chyba były. Nie pamiętam.
Aż
Ja
sprawdzę.
wyrzucam takie rzeczy z pamięci, takie złe wspomnienia, więc to nie pamiętam. Nie
Ale
powinienem
to
pamiętać nic o
sekunda.
Bulls w ogóle.
O Jezu, nie, za dużo czytania.
To dobrze.
O czym? A nie,
Ale
to
widzę,
nie
że
chciałam
kot za ciebie
pamięć.
czyta, wiesz? On całkiem sprawnie to robi.
Tak?
To jest tak, on może ten, może zająć się nagrywaniem. On po
Nie,
prostu będzie siedział i słuchał to, co ja mówię.
on jest atencjuszem.
Lakers?
Tak. Nie,
Dobrze,
on się
nie,
na Przemku
dobrze.
Karnowskim wychowywał akurat.
Tak?
Tak. To był nasz
Ale.
pierwszy mecz, który razem obejrzyliśmy.
A nie
Mecz
widać.
jakiś był.
A nie widać.
Widać właśnie.
Nie widać, żeby się na nim wychowywał. Jest jakiś taki maławy. Bo gdyby się wychowywał na Przemku, jakby wszedł na tą szafkę, to by się załamała. Dobrze, kończmy już.
Tak jest.
Do widzenia Państwu, trzymajcie się. A, to Grant Hill, o, bo mnie zabiją tam, jak nie pokażę. I będą jakieś konkursowe książeczki, ale to ja się dowiem w przyszłym tygodniu będą. A jak w przyszłym tygodniu dadzą nam umowy na koszulki z Patronite'a, to ja tam się przejadę do nich, bo miała być umowa już dzisiaj. I miały być piękne rzeczy. Takie małe staniki dla kotów.
O, proszę.
Stanik dla kota.
Idealnie.
Albo nosidła dla kota. Dobra, idziemy stąd.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia Państwu.
Dziękuję za
Miłego
zaproszenie.
weekendu.
Adios.
Poczekaj, musi być w obcym języku. Po niemiecku. Czus.
Czus?
No
Ale
to jest
tutaj,
cześć. Czus.
że w nawiązaniu do Hartensteina.
Tak, jego brata Denisa Schrödera.
O, no, spoko, czus.
To jest rodzeństwo. Czus.